7 minut po godzinie 10, audycja Ludzie i Pieniądze, Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. W studiu goście Sebastian Ptak, członek zarządu Blue Media.
Dzień dobry.
Jacek Skarbek, prezes Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej.
Dzień dobry.
Łukasz Żelezki, prezes Agencji Rozwoju Pomorza.
Dzień dobry.
Weszliśmy do studia i chyba wszyscy z ciekawością patrzyliśmy na taką mapę ukazującą prądy powietrzne, czyli wiatry, jaki wieje w pobliżu już Stanów Zjednoczonych, bo ten najpotężniejszy huragan odnotowany dotąd na Atlantyku spustoszył w środę wyspy na wieczne, pas wysp na Karaibach. No tutaj Jacek Skarbek twierdzi, że on idzie na Florydę. Zobaczymy, ale rzeczywiście warunki są tam bardzo ciężkie, bo ten wicher wokół oka cyklonu wieje z prędkością aż 300 km na godzinę. Irma, taką nazwę nosi ten huragan.
A zawsze kobiece imię.
A my, jako że część z naukowców twierdzi, że te wszystkie huragany to spowodowane są zmianami klimatycznymi, rozpoczniemy od elektrowni węglowych, potem przejdziemy do elektrowni atomowej. Krzysztof Tchórzewski, minister energii, powiedział, że planowany blok 1000 MW w elektrowni Ostrołęka będzie ostatnią inwestycją węglową w polskiej energetyce. Przypomniał, że rozważana jest także budowa przez grupę Enea bloku ze zgazowaniem węgla. W zasadzie to jest pierwsza publiczna i jasna deklaracja ze strony rządowej mówiąca, że czas energetyki węglowej w Polsce zbliża się do końca. Łukasz Żelezki.
Nie wiem, co należy sądzić po tej wypowiedzi, a w zasadzie wiem. Znaczy, jeden wielki chaos.
Jeżeli sobie przypomnimy wcześniejsze deklaracje trzymania czy podtrzymywania kopalni węglowych, to, że węgiel jest naszym głównym źródłem energii i na długo pozostanie, to taka deklaracja, że to jest ostatnia elektrownia węglowa, która będzie budowana
świadczy o braku koncepcji, spójnej koncepcji.
To jest bardzo mocna wypowiedź przedstawiciela
rządu. Sytuacja jest taka. Rok temu dowiadujemy się, że elektrownia atomowa nie będzie budowana. Dowiadujemy się, że będzie budowana. Rok temu dowiadujemy się, że będziemy pakować olbrzymie pieniądze publiczne w ratowanie polskich kopalń. Dzisiaj dowiadujemy się, że energetyka węglowa nie jest perspektywiczna. W międzyczasie zdemontowano i zdemolowano energetykę z odnawialnych źródeł energii. Za chwilę będziemy dyskutować między innymi, dlaczego inwestycje w Polsce siadły. No między innymi dlatego, tak? Nie ma żadnej
przewidywalności.
Nie, kompletnej nieprzewidywalności, tak? Chaos. Jeżeli pan reaktor chciałby nas przekonać, żebyśmy za dobrą monetę przyjęli słowa dzisiaj pana ministra, nic nas do tego nie zmusi. Pan minister jest kompletnie niewiarygodny w tych swoich oświadczeniach.
Znaczy ja bym Jacek Skarbek powiedział w ten sposób, że tak jak rozmawialiśmy przed wejściem do studia, że po prostu jeszcze raz matematyka i bezwzględne prawa ekonomiczne dały znać o sobie. Nie ma się co czarować. Energetyka węglowa jest droższa i będzie droższa, choćby ze względu na związane z tym pochodne opłaty za emisję CO2, za to, że węgiel w Polsce nie ma konkurencyjnej ceny, czy koszty jego wydobycia są absolutnie niekonkurencyjne w stosunku do energetyki węglowej, choćby w Chinach czy w Australii. Węgle są różne, dobywa się z ich różnej głębokości, więc to, że
są
gdzieś
inne koszty wydobycia,
tak, gdzieś się ta energetyka węglowa utrzymuje, nie może być miarodajne dla akurat polskiego węgla. Natomiast z drugiej strony, no wiadomo, nikt nigdy nie twierdził, że teraz przestawiamy przystojową zwrotnicę i likwidujemy wszystkie kopalnie i wycofujemy.
Elektrownie dotychczas, dokładnie, które funkcjonują, będą funkcjonowały. Więc nadal.
Można
one nadal będą potrzebowały,
tak, można
przez wiele lat węgla.
I tak wiadomym było od wielu lat i były programy modernizacji polskiej energetyki węglowej, bo to też byłby koszt, gdybyśmy po prostu bloki powoli wyłączali. Więc można powiedzieć, że w zasadzie na szczęście poza chaosem informacyjnym wiele się, z wyjątkiem oczywiście tego, zgadzam się, straszliwych ciosów, jakie otrzymała energetyka odnawialna. Na szczęście się nic wielkiego nie stało. To znaczy jeszcze poza ratowaniem górnictwa, a nie inwestycjami w energetykę węglową, bo to trzeba dwie rzeczy rozdzielić. Nic się takiego nie wydarzyło, więc mamy na razie wycofanie się z pewnych deklaracji, choć oczywiście co się w kopalniach dzieje, to że jest inne zagadnienie.
Nie wiem, czy to jest wycofanie się z pewnych deklaracji. Myśli pan, że to jest wycofanie się z jakiejś deklaracji? No. Bo w tej chwili budowane są cztery duże bloki węglowe opalane węglem kamiennym. To Kozienice, Opole i Jaworzno. Dwa w Opolu są te bloki. Ta Ostrołęka ma być ostatnim. Nie było deklaracji, że będziemy rozwijać tę energetykę.
No to są te... Nie. Były takie sugestie, że będziemy teraz stawiać na energetykę węglową. Czytaj, będziemy nawet może budować nowe elektrownie. A gdzieś mi się otarło uszy, że były pomysły, żeby to na Lubelszczyźnie tylko... stawiać nową energię.
Złośliwie mówiono, że to jest minister od węgla, a nie energetyki. Tak?
Że stawiać będziemy nawet na Lubelszczyźnie nową energię, elektrownię, ponieważ tam mamy duże złoża węgla. No mówię, po prostu albo to były tylko sugestie i piwo bezalkoholowe z mrugnięciem okiem, albo to były tylko jakieś takie pomysły, które szybko się na szczęście...
Sebastian, tak. Znaczy, obawiam się rzeczywiście, że ten chaos to jest coś, co nas tutaj najbardziej zniechęca do podejścia takiego, które mimo wszystko chciałbym zaprezentować. To znaczy, lubię być naiwny, jeżeli chodzi o dobrą sprawę. Mhm. Chciałbym naiwnie wierzyć i głęboko, że rzeczywiście to będzie koniec energetyki węglowej, przynajmniej jeżeli chodzi o długofalowe plany rozwojowe.
Ale to jest bardzo długa perspektywa, panie Sebastianie.
Ale kiedyś trzeba to powiedzieć. Mhm. Nie ma przyszłości w węglu. Koniec, kropka. Im szybciej to sobie powiemy, im szybciej będziemy trzymali się tego i podejmowali wszystkie kolejne decyzje w oparciu o to założenie, tym lepiej. Bo siłą rzeczy nie ma możliwości teraz powiedzenia, okej, to jest nasza ostatnia elektrownia węglowa. Wiadomo, że będziemy musieli jeszcze utrzymywać te elektrownie węglowe, które są, ale musimy znowu zaproponować coś innego.
Musimy powiedzieć, co dalej.
Znowu wrócimy do odnawialnych źródeł energii. To jest też tak samo pewne. Zgadzam się, że to jest najpierw mówimy nie, teraz będzie tak, a ja powiem inaczej. Trochę tak.
Ale z tymi odnawialnymi źródłami energii chyba trochę demonizujecie panowie, bo tak naprawdę spór poszedł o wiatraki,
podcięte zostały ekonomiczne skrzydła, by nie powiedzieć nawet nogi, w ogóle systemowi produkcji oczywiście z elektrowni wiatrowych, ale na litość boską one w tej chwili dominują w energetyce odnawialnej w Polsce. Energetyka wodna to jest jakiś ułamek zaledwie tego, co prezentuje energetyka wiatrowa.
No więc... dobrze, ale tutaj był prezes energii w rozmowie kontrolowanej kilkanaście dni temu i tłumaczył te kontrakty, które były zawierane z dostawcami energii pochodzącej z wiatraków i mówił, że to nie były ceny rynkowe. To były kontrakty wieloletnie były znaczy, i absolutnie nieopłacalne z punktu widzenia rynkowego.
Jeżeli ryzyko inwestowania, jeżeli ktoś z powodów takich, że jedna firma popełniła błędy w inwestowaniu, zmienia ustawę, to sprowadzamy naszą gospodarkę do ręcznego sterowania na poziom Białorusi. Ja mam nadzieję, że tak nie było. To nie chyba dlatego, że Energa władowała się w słaby kontrakt, zmieniono ustawę. Bo jeśli tak było, to jest przerażające. Tak? Mhm. To jest przerażające. Jeżeli rzeczywiście nad gospodarką zaczyna dominować polityka, a tak tu chyba niestety
Doraźna polityka,
to pachnie katastrofą. Prędzej czy później katastrofą. Dzisiaj słyszymy o odnawialnych źródłach energii, że gdzieś niedawno czytałem takie opracowanie o kosztach jej wytwarzania. Ciągle się mówi, że bogaci inwestują w odnawialne źródła, ponieważ one są droższe od spalania węglowodorów. Ten trend się zacznie zmieniać. Tak? Czytałem niedawno gdzieś bardzo poważne opracowanie, które mówi, że za 15 lat te dwie krzywe się przetną.
No bo będą drożały węglowodory.
Nie, bo tanieją technologie.
Jedno i drugie, panie redaktorze. A my się powinniśmy przygotować jak nieco innego na ten moment, tak?
Mhm. Na przykład sprawność paneli fotowoltaicznych wzrosła w ostatnich...
To prawda i to jest rozwijane. Procent, tak? To jest rozwijane. Spórsze to, ile pamiętam, o wiatraki.
Cały system energetyczny trzeba zacząć od zapotrzebowania na energię. Tak? No bo my cały czas mówimy oczywiście, w jaki sposób tę energię wytwarzać. Ale nie ma z drugiej strony całego ruchu, który powinien skupić się na tym, żeby tam, gdzie jest dogrzewanie energią elektryczną, żeby inwestować w ocieplanie budynków. Tam, gdzie są przedsiębiorstwa, żeby zachęcać ich do obciążania linii energetycznych w tych momentach, w których ten, mamy większe zasoby po stronie elektrowni. Nie ma wspierania indywidualnych inwestycji w zakresie właśnie takim, żeby te odnawialne źródła były uzupełnieniem również zapotrzebowania energetycznego.
No, przynajmniej na wsiach to wiem, że są, w miastach także są tego typu.
Mówi pan o gospodarstwach domowych. Dokładnie tak. Mhm. Nie ma wymogów, żeby wszystkie nowe komercyjne inwestycje były wyposażone przynajmniej w 5-10% z odnawialnych źródeł energii.
No, ale
nie
ma po prostu liczniki, tego systemowo. Żeby były też umożliwiały, dopiero z wolna się instaluje i te liczniki tak zwane prosumenckie, które jednocześnie, że tak powiem, pozwalają na bilansowanie energii wyprodukowanej, zużytej i tak dalej, i tak dalej. Czyli polityka małych kroków, a nie tylko wiadomo.
Czy panowie wiedzą, czy Polska przesądziła, czy chce być importerem, czy eksporterem energii? Czy mamy taką wiedzę?
Znaczy ja też nie posiadam,
chociaż...
Nie słyszałem.
Złośliwe być może z mojej strony pytanie, ale ono rozstrzyga jedno z fundamentalnych założeń, tak? Bo być może...
A jest trzecie wyjście? Że po prostu... Że jesteśmy bezpieczni energetycznie? Panie prezesie, bo nie musimy być importerem, nie musimy być eksporterem.
Oczywiście, bezpieczeństwo...
Wydaje mi się, że były takie deklaracje, że mamy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.
Ja myślę, że bezpieczeństwo energetyczne nie polega na zabezpieczeniu w 100% za pomocą swoich nośników energii, swoich sił wytwórczych energetycznych, tak? To nie wiem, gdzie jest ten procent, ale nie w 100%. Już mówimy o strategicznym bezpieczeństwie. A cała reszta powinna być wolną grą rynkową. Być może ktoś od nas taniej produkuje energię, bo, nie wiem, bo jest sprawniejszy w tym. Nie chcę tego przesądzać, ani nie chcę rzucać tu gotowych rozwiązań.
Prawda, ale w wielu krajach energetyka nie jest wolną grą rynkową. W wielu krajach to jest mimo wszystko gospodarka strategiczna. Można dyskutować, części, co znaczy strategia strategiczna, tak? Co znaczy firmy strategiczne, co znaczy jakaś dziedzina, że jest strategiczna, ale w wielu krajach, i to europejskich krajach, energetyka jest strategiczną dziedziną kraju.
Już parę razy w pańskiej audycji ten przykład przytaczałem, tak? Wielka awantura o Nord Stream. Niemcy z Rosjanami zbudowali rurociąg. Myśmy protestowali, kłócili się, wrzeszczeli. Efekt jest taki, jaki jest. A myśmy co powinni robić? Powinniśmy przyłączyć się, już teraz za późno pewnie, przyłączyć się do tego przedsięwzięcia i pociągnąć nitkę tego rurociągu do koło brzegu.
Nikt Bo wiadomo, że Niemcom nigdy Rosjanie gazu przestawać nie będą.
I nie myśli, tak? Więc zamknęliśmy się, stwierdziliśmy, że nas skrzywdzono, popłakaliśmy się.
Zabraliśmy zabawki z piaskownicy.
Dobrze, powiedzieliśmy o węglówce, tak? Powiedzieliśmy trochę o energetyce odnawialnej. To na moment taki never ending story o elektrowni atomowej. Kolejne podejście, bo ten sam minister energii Krzysztof Tchórzewski zadeklarował się jako zwolennik elektrowni jądrowej i zapowiedział, że chce przekonać do niej polski rząd. To powiedział w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy. Dodał, że ma nadzieję na wsparcie wicepremiera Morawieckiego w planach budowy elektrowni jądrowej. Ta elektrownia prawdopodobnie miałaby powstać do 2030 roku, a nawet 2040. O, znajduję do 2040 roku. I?
No ja może Jacek Skarbek. Podam...
Mamy wskazanie. Mamy jedno wskazanie od ministra Tchórzewskiego. Ostrołęka jest ostatnią węglówką. Idziemy w atom.
Ja się gdzieś natknąłem akurat dzisiaj na informację, że konsorcjum japońsko-koreańskie, jeszcze jakiegoś trzeciego kraju, opracowuje specjalną ofertę niedużego mini reaktora. I że jest to dedykowane właśnie dla Polski. Mówi się tam chyba o 20 megawatach. mocy. Więc ja myślę, że w którymś momencie po prostu dojdzie do pewnego odważnego zdeklarowania się, że jednak, prawda, idziemy w atom, może nie duży, może dwa mniejsze. Ja nie wiem,
ale... 20 megawatów, to jest? To jest badawcza w zasadzie.
No być może, na pewno nie zastąpi...
Reaktor nie, no, jakiś naukowy.
To jest naukowy, oczywiście dla świerku pewnie pod Warszawą. Ale ja myślę, że to jest próba skłonienia Polski do wyboru tak zwanej opcji dalekowschodniej, jeśli chodzi o technologię raczej.
No będą zabiegać różnego rodzaju kraje o to.
Więc myślę, że nie bez kozery to robią. Natomiast powiem tak, aspekt budowy elektrowni atomowej jest dla mnie jeszcze jeden, który jest rzadko pomijany. I on się również wiąże z energetyką tradycyjną. Mianowicie rozkład produkcji w stosunku do konsumpcji tej energii. Tak? Produkcja jest skumulowana raczej na południu,
no tam,
konsumpcja raczej w centrum i na północy. Oczywiście na południu też, wiadomo, Śląsk. Ale do czego zmierzam? Koszty przesyłu tej energii są bardzo duże. W dodatku sieci PSE, no niestety mają kiepskawe, delikatnie mówiąc, mamy straszliwe...
One są w tej chwili modernizowane.
No, ale mamy straszliwe straty na przesyle.
No zawsze.
Zawsze one były, sięgały chyba tam 20 nawet procent. W związku z tym należałoby przede wszystkim w to inwestować, bo jak uczy ekonomia, oszczędzanie jest najefektywniejszym sposobem. I wreszcie właśnie postawienie na północy kraju jakiejkolwiek nawet elektrowni zmniejsza per saldo rachunek dostawy energii i tym samym całości energii dla kraju. Więc absolutnie niezbędne byłoby zasilenie północy kraju w energetykę, a sens ma to tylko albo w oparciu o importowany drogą morską węgiel, albo poprzez energetykę jądrową wspomaganą właśnie OZE z dużych platform na Bałtyku. I to ma wtedy globalny, że tak powiem, strategiczny sens dla Polski. I w ten sposób powinno się patrzeć na energetykę, czyli decyzje biorące pod uwagę miejsce geograficzne polskie, pewne predyspozycje kraju, klimatu i dopiero wyciąganie z tego wniosku, a nie zastanawianie się, jak pomóc górnikom.
Łukasz Żylewski jako prezes Agencji Rozwoju Pomorza. Panie prezesie, który raz już pan słyszy o elektrowni jądrowej?
W ostatnich 18 miesięcy?
Od wielu, wielu lat. Ja przypomnę, że myśmy już sporo pieniędzy wydali na budowę elektrowni jądrowej w naszym kraju, bo powołano nawet specjalną spółkę, która wiele miesięcy funkcjonowała. To się nazywa, nie wiem, chyba zawieszona w tej chwili, z PGEEJ1, która prowadziła konsultacje, która prowadziła wyjazdy studyjne mieszkańców
wójtów
i Pomorza, która organizowała konferencje tutaj w gdańskich hotelach. Konsulting. Więc naprawdę... Sporo pieniędzy poszło na tę budowę już.
Ja myślałem, że pan redaktor chce mnie zapytać o lata 80., bo ja to też pamiętam, niestety.
Ja też pamiętam.
Całe szczęście te elektrownie nigdy nie zbudowano, tak? Bo ta elektrownia rzeczywiście była tykającą bombą. Dzisiejsze technologie są po 1000 razy bezpieczniejsze i problem awaryjności w zasadzie nie istnieje.
No
użyłem słowa w zasadzie. Tak?
No, dobrze, okej. Okay.
Natomiast mam wrażenie, że na pewno nie ostatni raz dyskutujemy o elektrowni atomowej przed ostateczną decyzją. Mam wrażenie, że...
Przed wbiciem pierwszej łopaty.
No, albo wbiciem pierwszej łopaty. Ja mam wrażenie, że...
Dlaczego tak się dzieje? Niech pan powie.
Już mówię.
Bo ten problem jest tak naprawdę ponadpartyjny.
Otóż mam wrażenie, że w tej chwili elektrownia atomowa jest zasłoną dymną do tego, co zrobiła Polska z odnawialnymi źródłami energii. Nam się jako państwu zarzuca się, że w sposób nieodpowiedzialny kładziemy akcent na energetykę. Dokładnie. I w ramach obrony swojego stanowiska pokazujemy, nieprawda, też myślimy o elektrowni atomowej jako o bezemisyjnym źródle energii.
To zasłoną dymną była elektrownia jądrowa 3 lata temu i 2 lata temu?
3 lata temu to był objaw uwiądu decyzyjnego. Tylko tyle, aż tyle. I mam wrażenie, że niestety ta polityka, która jest prowadzona od wyborów do wyborów, nie jest w stanie nam skonstruować projektu, który by potrwał 14 lat, czy 15 lat, a taka perspektywa, jeżeli mówimy o budowie elektrowni atomowej, istnieje. Ktoś, kto podejmuje decyzję o elektrowni atomowej, musi być pewny, że za 15 lat ta decyzja będzie podtrzymana. Jaką mamy w Polsce pewność?
Wie pan, być może potrzebne są jakieś energetyczne euro, bo na euro udało nam się zbudować autostrady. Przynajmniej kawałki autostrad udało nam się zbudować tych dojazdowych. Sebastian Ptak, Jacek Skarbek, Łukasz Żelazki to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Przed nami skrót wiadomości. Po nim być może o tej energetyce jeszcze o coś zapytam. To są komentarze Radia Gdańsk. Sebastian Ptak, Blue Media. Jacek Skarbek, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Łukasz Żelazki, Agencja Rozwoju Pomorza. I nasi słuchacze, pan Jarek pisze: szanowni państwo, wiatraki czy się kręcą, czy nie? Na wszelki wypadek kocioł pod parą w pogotowiu musi być, bo co jak przestanie wiać. Tak, to prawda, przy farmach wiatrowych często są, najczęściej są elektrownie, jeśli patrzymy na wzorce Stanów Zjednoczonych, to są elektrownie gazowe, które utrzymują gotowość. Gdy przestaje wiać, to one dostarczają energię elektryczną. To jest zmienność pogodowa oczywista. Daro pisze, że na CIRE.pl jest informacja o tym, że konsorcjum europejsko-koreańskie i koreańsko-japońskie ma utworzyć dla polskiego przemysłu mały, wysokosprawny reaktor jądrowy HTGR o mocy 165 MW. Więc tak, sprawdziłem Puls Biznesu, 27-28 września w Warszawie ma odbyć się inauguracyjne spotkanie europejsko-japońsko-koreańskie, o którym mówił prezes Skarbek, które ma stworzyć mały, wysokotemperaturowy reaktor jądrowy HTGR dla polskiego przemysłu. To ma być taka próba stworzenia modelu, czy tam projektu, który będzie mógł być produkowany i zmontowany w fabryce na zasadzie niemal seryjnej, a następnie przewieziony do klienta i tam postawiony, bo takie moce są znakomite dla firm. Okej, to teraz idźmy, jeszcze pozostajemy przez chwilę przy energetyce, a pozostajmy, bo dotyczy ta informacja naszej gdańskiej spółki Energa, która otrzyma kredyt w wysokości 250 milionów euro w ramach planu Junckera na modernizację sieci dystrybucyjnej, a polska nauka zostanie wsparta kredytami na badanie i rozwój opiewającymi na 730 milionów euro. To poinformowało Ministerstwo Rozwoju, więc nie te linie przesyłowe, o których mówił Jacek Skarbek, które należą do PSE, ale te sieci dystrybucyjne, na to będą rzeczywiście duże pieniądze i na pozostałe elementy sieci elektroenergetycznej. Wspomniałem w poprzedniej części o tej rozmowie tutaj z prezesem Obajtkiem, z prezesem Energii. To było po wichurze podsumowanie tych działań energetyków. On wówczas w tej rozmowie zapowiedział, że Energa będzie w tej chwili inwestowała w sieci kablowe podziemne, tak, zastępując, począwszy od tych terenów, na których zdarzyła się ta wichura, będą zastępowane sieciami podziemnymi. No to jest droższe oczywiście, jeśli patrzymy na inwestycje, ale prezes Obajtek twierdził, że w ostatecznym rozrachunku,
może być taniej,
gdy patrzymy, że na te wszystkie awarie, awaryjność, odszkodowania, bonifikaty, które musi ponosić, no i koszty naprawy, to te kable będą dużo tańsze.
Też mam wrażenie, że taka energetyka może być też nieco sprawniejsza, tak? Straty na tym przesyle, bo cóż, kabel można zawsze, tak już zupełnie elementarz fizyki, kabel można zawsze trochę grubszy, tak? Mniej się będzie grzał, na słupie za grubego powiesić nie można, bo będzie za ciężki, tak? Chociażby z tego powodu.
Mniejszy wpływ różnic ciepła, tak? Temperatur, no, lato versus zima. To jest...
Oprócz tego, że będzie bezpieczniej, to może będzie trochę mniej strat, tak?
No i właśnie, zamiast budować nowe bloki energetyczne, spróbujmy wyciągnąć pieniądze z tego, co jest, czyli po prostu poprawić przesył.
Panowie postulują, ja podaję przykład, że to jest odpowiedź na wasze postulaty.
To traktujemy jako wszystko, bardzo pozytywną informację.
Dobra, wszystko jest. Klaskujemy, jesteśmy...
Co więcej, te pieniądze, jak już jesteśmy przy tej energetyce, te pieniądze będą przeznaczone na rozwój, na badania naukowe. Przecież tutaj powstało laboratorium przy Politechnice Gdańskiej, które ma między innymi właśnie korzystać z tych pieniędzy na rozwój badań, oby nie tylko korzystało, ale też żeby były efekty tego korzystania, także to jest chyba wspólne przedsięwzięcie z Energą. Co więcej, pracujemy nad polskimi bateriami nareszcie, także czyli rozwiązujemy bardzo poważny problem współczesnej energetyce, wcale nie przesył, tak, wcale nie produkcja, a magazynowanie, tak, magazynowanie energii elektrycznej. To jest chyba największe wyzwanie.
Mamy jeden z większych magazynów w Polsce w naszym województwie. Myślę tu o Żarnowcu, prawda?
Raczej bym patrzył na to, że tak jak Elon Musk myśli o tym, żeby każdy dom był wyposażony w gigantyczną baterię, która będzie kumulować energię. Ponieważ my jesteśmy w stanie już dzisiaj sporą część zapotrzebowania wykorzystać nawet przy takiej pogodzie, bo się o tym nie mówi. Mhm. Jak jest zachmurzone niebo, to wprawdzie nie ma takiego wykorzystania tej energii słonecznej, ale jednak te panele pracują już dzisiaj. Problem jest taki, że...
już dzisiaj, bo tak, to jest oczywiście ważna odmiana, bo wiele osób pamięta te stare panele, które nie pracowały.
Natomiast jak zagregować tą energię w momencie, kiedy mamy nadmiar tej energii?
W nocy.
W związku z czym, zgadzam się, tutaj padło w końcu o tych bateriach. Mhm. Kluczem do rozwoju dzisiaj nowej energetyki jest zainwestowanie w badania nad bateriami. To każdy, kto posiada dzisiaj te bardzo mądre smartfonowe urządzenia, wie, że większość dyskusji toczy się, a pamiętasz, jak te stare pierwsze Nokie, to one to trzymały tam po tydzień czasu, tak? No bo zapotrzebowanie oczywiście było inne.
Nie miały tych wyświetlaczy, nie miały tylu aplikacji, które chodziły w tle.
Wielu analityków mówi, że prawdziwy przełom w technologii komórkowej to będzie wtedy, jeżeli ktoś wymyśli lepszą baterię. Bo już nie bardzo jest na co się ścigać. W energetyce będzie dokładnie tak samo. Mhm. Jeżeli chcemy mówić o tym, żeby nie trzeba budować tego atomu, żeby każdy miał swoją prywatną elektrownię, jest to po części możliwe. Może nie w 100%, ale w dużej mierze tak, pod jednym warunkiem, że będziemy mieli dobry system właśnie magazynowania tej energii przy chociażby przy domach, przy indywidualnych inwestycjach.
Łukasz Żelazki?
Taki przykładzik ciśnie mi się do głowy, gdy mówimy o magazynowaniu energii. Mhm. Na co dzień każdy z naszych dzieci, wnuków posiada maszynę latającą zwaną dronem, zabawką, która kręci skrzydełkiem i się wznosi. Technologia jest w zasadzie żadna. Równie dobrze można było się pytać, dlaczego 50 lat temu takich zabawek nie było. Odpowiedź jest właśnie na poziomie baterii. Mhm. Ciężar do efektywności. Ta technologia doprowadziła już dzisiaj do takiej sytuacji, że w każdym supermarkecie dziecko sobie maszynę latającą kupuje. To jest, czego to jest efektem? Efektem postępu w magazynowaniu energii. Ten postęp jest wykładniczy. Dobrze, że pieniądze są w to pakowane, ale przy jednoczesnej decyzji o likwidowaniu energetyki odnawialnej...
Nie o likwidowaniu. No panie prezesie, nie o likwidowaniu.
De facto o likwidowaniu, panie redaktorze, to te dwie rzeczy są kompletnie ze sobą niespójne, tak? To jest jakiś sen.
Inwestycja indywidualnego domu w energię odnawialną dzisiaj jest nieopłacalna. Tak? Dlatego, że po prostu perspektywa zwrotu jest tak odległa, że nikt nie po prostu w to nie inwestuje. I tu jest odpowiedź.
Musi być rynek producentów energetyki odnawialnej, który jest dostatecznie silny, żeby od przemysłu,
rynek urządzeń, panie prezesie,
urządzeń konsumentów.
Jeśli mówimy o gospodarstwie domowym, to rynek urządzeń przede wszystkim musi być.
Ja mam na myśli tutaj sytuację, o której ciągle próbuję przypominać, gdzie tylko zabieram głos, że dla mnie kluczem jest ta teoria prosumenta, czyli z indywidualnego zarówno producenta, który nie jest dostawcą na zewnątrz, on tylko zmniejsza swoje zapotrzebowanie na produkcję, na energię elektryczną i ulży w ten sposób energetyce, nazwijmy to, biznesowej. I tak samo można powiedzieć, że ważne jest, żeby ten przemysł, czy producenci energii odnawialnej lub ci, którzy chcą w nią zainwestować, wyciągali z nauki właśnie te nowe technologie. Natomiast mówiąc tak trochę z lekką przesadą, jeżeli będziemy oglądać się wyłącznie na energetykę, dajmy na to węglową, czy nawet jądrową, to kto będzie zainteresowany kupowaniem energii, kupowaniem rozwiązań, najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie baterii,
czy kto
energii
będzie w to inwestował? Ryzyko inwestycji.
Powinniśmy patrzeć na tą wielką energetykę, ale nie zapominać o tej prosumenckiej energetyce, o której mówił prezes Skarbek, ale to wszystko chyba wydaje się kwestia czasu, te ceny, bo ktoś tutaj wspomniał o Nokii.
Tak, dokładnie. Wszystko
była Nokia. Chodzi o cenę, tak? Kiedyś telefony komórkowe kosztowały majątek.
Ale cenę obniża też nie tylko postęp, ale i masowość produkcji.
Kiedyś także było tak, że nie każdego albo niewiele osób było stać chociażby na pompę ciepła, na porządne materiały. W tej chwili dzięki temu, że jest duża podaż, dużo producentów tego typu urządzeń, właśnie, to i ceny spadły i stają się ogólnie dostępne.
Strach
tym tak samo, i tak samo będzie.
Ludzie boją się po prostu podwyżek cen energii, dlatego próbują inwestować tylko ci, którzy są mądrzy i patrzą długoterminowo. Ludzie budując dom nie myślą tak długoterminowo. Dla nich długoterminowy jest
to jest na razie
tylko
bariera
kredyt.
Ceny.
Kredyt nie. Jest tylko długoterminowy.
Tak, bo cena, czyli koszt jest tą barierą. Dokładnie. Ale ludzie myślą o rozwiązaniach oszczędnych i chcieliby, tylko potem zderzają się
pieniądze z kosztami.
Sebastian Ptak, Jacek Skarbek, Łukasz Żelezki. Za chwilę nie o energetyce. Obiecuję. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Sebastian Ptak, Jacek Skarbek, Łukasz Żelezki to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Nie będzie nic o energetyce. Bezrobocie w sierpniu ani nie wzrosło, ani nie zmalało, czyli kolejny miesiąc bez zmian. 7,1%. To jest takie w tej chwili szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tyle samo było w lipcu, jak w porównaniu do lipca bieżącego roku, czyli ta nie uległa zmianie, ale ona jest bardzo niskie, to bezrobocie, i z tym wiąże się kolejny element, który już tutaj w audycji mówiliśmy, że te braki kadrowe, brak rąk do pracy, to teraz przekładają się ponoć na inwestycje i te inwestycje hamują. Łukasz Żelezki pierwszy się zgłaszał.
Bardzo, jak mówimy o bezrobociu, zawsze bardzo mi brakuje... Brakuje mi informacji, ile przybyło bądź ubyło miejsc pracy.
Przybyło.
Przybyło miejsc pracy? Tak. W sposób znaczący?
Zmniejszyła się liczba znacząca. Nie mam w tej chwili tych danych ze sobą, ale przed tygodniem rozmawiałem w audycji Ludzie Pieniądze też o badaniach bezrobocia w poprzedni poniedziałek. Zwiększyła się liczba osób aktywnie pracujących. Zmniejszyła się ta liczba osób biernych, pozostających bez pracy. Zwiększa się odsetek ludzi aktywnych zawodowo także.
Z odsetkiem znowu jest kłopot, bo ktoś może umrzeć i tak dalej.
Szuka pani dziury w całym.
Nie, precyzyjnie. Czy zwiększyła
w całym.
Się... Nie, bo chcę zrozumieć do końca mechanizm. Czy zwiększyła się ilość miejsc pracy?
Ale chyba tego ale w Polsce
przypomnijmy,
nikt nie
to jest pozytywna informacja, żebyśmy się
ale
nie pogubili.
Absolutnie. I teraz tak, jeżeli... Zostawmy znak zapytania, tak? Jeżeli...
Zwiększyła się liczba, już odpowiedziałem panu.
Ale to znaczy, zwiększyła się ilość zapotrzebowania na pracowników, a nie miejsc pracy. Ja cały czas mówię, to nie to samo. To jest informacja o tym, ile pracodawcy potrzebują nowych pracowników, ale to nie znaczy, że to o tyle zwiększyła się w gospodarce ilość miejsc pracy.
Nie, ale zwiększyła się też liczba miejsc pracy.
Okej, cieszmy się z tego powodu. I teraz tak, czy brak właściwych pracowników może stać się powodem do
hamowania inwestycji?
Do niepodjęcia decyzji o inwestowania?
Myśli pan, że tak, czy nie?
Nie ma prostej odpowiedzi. Któryś z czynników być może brany pod uwagę.
A ja bym bronił tezy, że wręcz odwrotnie, że powinno być tak, że brak rąk do pracy powinien wymuszać, i to by zdawało się statystyki potwierdzać, inwestycje w na przykład unowocześnienie parku maszynowego, zastosowanie rozwiązań zmniejszających zapotrzebowanie na zatrudnienie. Ja bym takiej reakcji z rynku oczekiwał.
Ktoś musi to wdrożyć.
Że jeżeli mam dwóch pracowników, mam dwa wakaty, to teraz szukam maszyny, która mi przynajmniej jednego z tych zapotrzebowań na jedno miejsce pracy wyeliminuje. zdawałoby się, że inwestycje w sprzęt, w automatykę chyba rosną. Być może jest to odpowiedź, ale wydaje się, że nie na wystarczający
poziom. Że do obsługi tych maszyn potrzebni są specjaliści i koło się, że tak powiem, zamyka.
Tak.
Ja będę bronił cały czas pewnej tezy, która mówi, że nasz problem wynika z tego, że w Polsce bardzo dużo osób jest zatrudnionych w firmach, które marże wysokie uzyskują poza granicami naszego kraju. W związku z czym nasz problem polega na tym, że gdzieś musimy przerwać pewien łańcuch, w którym jeżeli polskie przedsiębiorstwa nie będą miały większej marży, to nie będą mogły więcej zapłacić,
w kraju.
Nie będą mogły uzyskiwać pracowników, którzy dzisiaj są rozlokowani w firmach, które tak naprawdę albo nie odprowadzają podatku na terenie naszego państwa, bo przecież są wielkimi inwestorami i dostali super ulgi, lub osiągają swoje zyski poza granicami kraju, gdzie uzyskują marże od pensji, które są dużo wyższe od naszych. Stąd oczywiście ja nie nawołuję tu, broń Boże, do jakiejś rewolucji czy jakichś działań administracyjnych, ale musimy sobie zdawać sprawę, że jest to gdzieś jakiś nasz tutaj lokalny problem,
tykająca
bo zainwestowaliśmy bardzo mocno w centra usług wspólnych, w jakieś rozwiązania, gdzie tak naprawdę wynajmujemy naszych najlepszych specjalistów podmiotom, które płacą im gorzej. Tak? Gorzej, dlaczego gorzej? Bo gorzej niż płacą swoim specjalistom w swoich natywnych krajach, a zarabiają na tym marże, które są na razie przy pensjach Polaków, powszechnych pensjach Polaków, są nie do osiągnięcia. Więc mamy tutaj problem, że z jednej strony oczywiście przeciętny Kowalski się cieszy i super, że jest coraz mniejsze bezrobocie, bo jest większa pewność zatrudnienia, lepsze perspektywy. Kowalski jest skłonny do prywatnych inwestycji większych. Tylko musimy to potem przełożyć na całą gospodarkę. I jeżeli popatrzymy sobie na to, gdzie potem ci ludzie będą zatrudnieni, no to gdzie ta decyzja zapadnie? Czy to zapadnie u lokalnego polskiego przedsiębiorcy, czy u
zagranicznego? Łukasz Żelazki, prezes Agencji Rozwoju Pomorza. Kogo pan nam tu ściąga? Słyszy pan to?
Bardzo istotne argumenty padły i w zasadzie trudno się z nimi nie zgodzić. Natomiast ja bym chciał trochę o matematyce i grawitacji. Troskamy się od wielu miesięcy, że inwestycje, szczególnie prywatne, są w stagnacji w naszym kraju. Na dłuższy okres czasu...
Oj, panie prezesie, publiczne są w bardzo kiepskim stanie.
Publiczne...
Znaczy publiczne w sensie spółek Skarbu Państwa.
Okay.
Ale dużych spółek Skarbu Państwa są bardzo kiepskim stanie.
Ale o publiczne bym się trochę mniej martwił, bo za chwilę trzeba będzie znowu drogi z funduszy unijnych budować i trochę ruszą. Albo tory kolejowe. Na dłuższą metę inwestycje prywatne to jest to, co stabilny rozwój gospodarki
zapewnia.
Jeżeli to bezrobocie maleje, wydawałoby się, że ta sfera inwestycyjna się rozkręca.
No właśnie.
A tak nie jest. I wracamy do początku moich wątpliwości, tak? Co my nazywamy bezrobociem i co de facto istnieje? Jakie zjawisko istnieje? Istnieje zjawisko zwiększenia się miejsc pracy na rynku?
Głównie poprzez usługi.
Ale nie przez inwestycje.
Nie przez inwestycje. Tak? Zgoda. Tak.
Mhm. Mam problem z zatrudnieniem na każdym stanowisku, na które rekrutuję w tej chwili, na wszystkich szczeblach.
To proste.
Może pan jest tym szczęśliwym, panie prezesie.
Ale prezes tak nie inwestuje.
No właśnie, inwestuje czy nie inwestuje?
Inwestuje.
Inwestuje, ale nie są to stanowiska wynikające z inwestycji?
Rozwoju firmy,
tak.
To jest zdecydowanie. Znaczy, wiadomo, ja zawsze mówiąc o tym, że w momencie, kiedy inwestuję w infrastrukturę, no to wiadomo, że muszę mieć ludzi, którzy tą infrastrukturę są w stanie obsłużyć. Więc siłą rzeczy również powstają z tym związane i tu powstają miejsca pracy. U mnie powstają miejsca pracy, dlatego że mam coraz więcej kontraktów, więcej usług.
Miejsca pracy powstają w momencie pojawiania się inwestycji. Okej, część inwestycji zmniejsza zatrudnienie, tak? Ale to są lokalne...
W moim wypadku inwestycja niekoniecznie musi być inwestycją stricte maszynową. U mnie jest inwestycja na przykład w produkt informatyczny, tak? Muszę
zatrudnić tak samo inwestycję. Panowie, bardzo wam serdecznie dziękuję. Sebastian Ptak, Blue Media.
Dziękuję.
Jacek Skarbek, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Chociaż pan Jacek prosił, żeby mówił GIFK, żebym mówił. Łukasz Żelazki, prezes ERP, czyli Agencji Rozwoju Pomorza. Jacek Naniwajek, dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję.